Cokolwiek Pan Jezus powiedział 2000 lat temu, zwracając się do uczniów, nakazując im, czy mając wobec nich oczekiwania, czy wierzycie w to, że mówi to również do nas? Amen. I teraz zadam takie pytanie, których rodzice nie lubią, kiedy zadają im je ich własne dzieci. To jest pytanie z kategorii: tatusiu, mamusiu, zgodzisz się? Ale na co? Ale powiedz, że się zgodzisz. Nie lubimy tych pytań i rozsądni rodzice raczej nie wyrażają zgody, bo nie wiedzą, czego się spodziewać. Bo te prośby mogą być naprawdę różne, a często wręcz niebezpieczne czy szkodliwe dla naszych dzieci. Ale ja zadam wam to pytanie z tej kategorii i zadam go w imieniu Pana Jezusa. Drogi bracie, droga siostro, czy zgodzisz się wykonać to, o co prosi cię Jezus? Wiecie, wierzę w to, że to słowo, które będziemy dzisiaj rozważać, mówi do nas. I skoro Bóg je posyła, to również oczekuje odezwy na to słowo. Oczekuje, że będziemy chcieli je wykonać. A więc, kochani, mówię to również do siebie, czy dołożymy wszelkich starań, aby wykonać to, o co prosi nas Jezus? A my wiemy, że On nie prosi nas o rzeczy niemożliwe i wiemy również, że nie nakazuje nam czynić rzeczy, które nam zaszkodzą czy będą wbrew nam. Wiemy, że skoro nawet jeśli Jezus zwraca się do nas z nakazem, to jest to dobre. Dobre dla nas, dobre dla Bożego Królestwa. Otwórzmy Ewangelię według świętego Marka, 16 rozdział i będę czytał od 9 wersetu. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Pan Jezus ganił niewiarę uczniów za to, że nie uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, które zapowiadał wielokrotnie, kiedy przebywali razem około 3 lat i kiedy przyszedł ten moment, gdzieś pogubili się uczniowie w tym wszystkim. Wiecie, kiedyś myślałem tak, że jak oni mogli, przecież Jezus im mówił, jak mogli. Dzisiaj już wiem, że my patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy. My patrzymy na to przez historię. Zmartwychwstanie Jezusa jest nie tylko duchowym wydarzeniem, ale jest również faktem historycznym. I myślę, że nam jest o wiele łatwiej. I Pan Jezus mówi do uczniów takie słowa, które są taką zachętą, są wezwaniem, są nakazem. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. I Pan Jezus powiedział do uczniów, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I Pan Jezus mówi to również do ciebie i do mnie. Wiecie, kiedy myślimy, że mówił to tylko do uczniów, czujemy się komfortowo i wygodnie. Ale kiedy bierzemy to słowo do siebie, ono już nie zawsze jest wygodne. Może nas uwierać. Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Zauważcie jedną rzecz, że te słowa to są jedne z ostatnich słów, które wypowiedział Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba. Myślę, że powiedziałby dlatego, że są niezmiernie ważne. Wiecie, on nie poruszył innych kwestii. Poruszył tą jedną, jedyną kwestię. Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I dalej mówi o znakach, które będą towarzyszyły zwiastowaniu Ewangelii. Wiecie, kiedy patrzę na dzisiejszy Kościół, mówię tu w pełnym wymiarze, globalnym wręcz, często ludzie pytają, powiedz, czemu dzisiaj nie dzieją się cuda, nie dzieją się znaki, czemu nie ma takich rzeczy? Albo chcielibyśmy, aby takie rzeczy miały miejsce. Myślę, że ogólnie Kościół ma problem z tym. Że nieraz stawia jako pierwsze znaki. Zauważcie, że Pan Jezus mówi, że to będą i są znaki, które będą towarzyszyły zwiastowaniu Ewangelii. One mają potwierdzić prawdę i moc Ewangelii. Myślę, że często bardziej chrześcijanom zależy na znakach, aby doświadczać cudów i znaków, niż na istocie, czyli zwiastowaniu Ewangelii. Powiem tak, jeśli, drogi bracie i siostro, jeśli chcesz w swoim życiu widzieć znaki i cuda, to jedyną drogą jest głoszenie Ewangelii. I one będą miały miejsce. Bóg nie zapomina, Jezus nie zapomina o tym, co obiecał. Kiedy będziesz głosić Ewangelię, Jezus to potwierdzi. Jeśli będziesz głosić Ewangelię ze szczerego serca, ze szczerej miłości i pragnienia, Jezus to potwierdzi. Wiecie, może jest to niewygodne, co mówię, ale kocham Ewangelię. I wiem, że ona jest sednem. Istnieje pewna granica, której nie można przekraczać, bo kiedy ją przekroczymy, to zatracimy się w tym, co jest najważniejsze. Nieraz, kiedy rozmawiam z różnymi osobami wierzącymi, no jak mam głosić Ewangelię? Nie wiem, czy można się nauczyć głoszenia Ewangelii. Ale wiem jedno i doświadczam tego w swoim życiu, że nie ma skutecznego zwiastowania Ewangelii bez posłuszeństwa Duchowi Świętemu. To jest podstawowa rzecz. Bo kiedy pójdziesz i staniesz w sytuacji, w której nie wiesz, co powiedzieć, a polegasz na Duchu Świętym, to On cię pouczy. On ci powie. Wiele razy, kiedy miałem możliwość głosić różnym osobom, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co mam im powiedzieć. Z prostej przyczyny. Nigdy nie wiedziałem. I jeszcze do tego miałem świadomość, że cokolwiek powiem, to będzie niewłaściwe. Dziwne, czy można niewłaściwie głosić Ewangelię? Ale kiedy poszedłem i otworzyłem swoje uszy, to często byłem zaskoczony tym, co mówię. I wiedziałem, że to nie ja. Najwspanialsze w głoszeniu Ewangelii jest to, aby Duch Święty nas używał. Nie ma skutecznej ewangelizacji bez poddania się głosowi Ducha Świętego. Nie ma skutecznej ewangelizacji bez wiary w jej moc. Stawia cię Bóg w konfrontacji z człowiekiem. I co dzieje się w twojej głowie? Nie, ten człowiek jest zły. Ten człowiek wyrządził tyle krzywdy innym ludziom. Nie, ten człowiek jest nie do ruszenia. Jeśli takie myśli pojawią się w twojej głowie, a ich nie wyrzucisz w imieniu Jezusa, to nawet nie próbuj głosić Ewangelii. Ona jest mocą Bożą. Wiecie, dlaczego kocham głosić Ewangelię? Bo nie znam większej mocy. Nie znam większej mocy. I nie znam większej radości ze zbawienia jednego grzesznika. Co Biblia mówi, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Wszystkie cuda bledną wobec tego faktu. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ale potrzebujemy cudów. Ja nie mówię jako osoba skrajnie myśląca, odłóżmy cuda. Wierzę w to, że są dla nas i wierzę w to, że będą towarzyszyć, kiedy w posłuszeństwie będziemy wykonywać ten Boży nakaz. W szczerości serca. Wiecie, kiedyś chciałem zmieniać ludzi. Chciałem nawracać ludzi. Zajęło mi to jakiś czas, kiedy dotarło do mnie, że nie jest to moją rolą. Moją rolą jest głosić Ewangelię. Jeśli to będziesz robić, to dajesz możliwość Bogu, aby zmienił życie człowieka. My nie zmienimy. Ponieważ jesteśmy tacy, ale my głosimy moc potężnego Boga. I dlatego więzy grzechu, zniewoleń są łamane, bo czyni to zmartwychwstały Jezus. Wiecie, tacy nominalni chrześcijanie obchodzą Wielkanoc raz do roku, ale Boże dzieci Wielkanoc mają każdego dnia. Każdego dnia dziękujesz za zmartwychwstanie. Każdego dnia dziękujesz za zbawienie. Każdego dnia. Czyli masz Wielkanoc codziennie. Nasze życie to jedno święto. No nie jest tak do końca, Ale w sferze duchowej tak. W sferze duchowej żyjemy tym, co uczynił dla nas Jezus. Ewangelia sprowadza się do krzyża i do zmartwychwstania. Gdzie my możemy mówić ludziom, zmieńcie swoje życie, zaufajcie Bogu. I to są dobre rzeczy. Ale jeśli nie powiemy im o krzyżu, o tym, co uczynił Jezus, nie mogą być zbawieni. Głosimy Ewangelię, bo ona mówi o grzechu. Zbawiony może być tylko grzesznik. Ale wiecie, że my żyjemy w społeczeństwie, które nie wie, co to jest grzech? Ewentualnie jakieś tam poziomy moralności. Ale czym jest grzech? I ta prawdziwa Ewangelia między innymi mówi o grzechu. Mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli. Że wszyscy są grzesznikami. Mówi o Bożej sprawiedliwości, czyli o tym, że wszyscy zasługują na śmierć, na piekło. To jest bolesna prawda Ewangelii. To jest bolesna diagnoza Ewangelii. Podobno lekarze mówią, że diagnoza jest połową sukcesu w leczeniu. Ewangelia w tej kwestii jest taką diagnozą. Dopóki chory człowiek nie wie, co mu jest, oczywiście nasz Pan, nasz lekarz wie wszystko. Ale w tym przypadku chory również musi wiedzieć, że jest chory. Że to, co czyni, jak żyje, jak postępuje, jest łamaniem Bożego prawa. Jest po prostu grzechem. Ewangelia mówi o tym, że zapłatą za ten grzech jest śmierć. Mówi o sądzie. I wtedy, kiedy człowiek usłyszy to pełne poselstwo Ewangelii, prawdę o sobie, wiecie, tak naprawdę Ewangelia mówi prawdę o nas. Wielu ludzi się z tym sprzecza, nie zgadza się z tym, bo wiecie, prawda nie jest ładna często. Prawda nie jest przyjemna. Ale ktoś, kto myśli o sobie, jestem super, jestem fajny, robię wszystko dobrze, czy potrzebuje zbawienia? Zbawienia potrzebuje dopiero ten, kto ma świadomość, któremu zostaje uświadomione, że jest grzesznikiem. Tego nie można w inny sposób uświadomić ludziom, jak poprzez Ewangelię. Bo jeśli my to będziemy robili na swój sposób, no to mogą się z tym nie zgodzić, bo kim ty jesteś? Ale autorytet Bożego Słowa, Słowa Pana Jezusa, jeśli one nie poruszą serca ludzkiego, to my możemy starać się jak najlepiej i nic z tego nie wyjdzie. I myślę, że powinniśmy pozwolić Ewangelii, aby mówiła. Ale ona nie będzie mówiła, jeśli my nie będziemy w to wierzyć. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Ewangelia jest wiarygodna, kiedy mówi ją wiarygodny człowiek. Co to znaczy? To znaczy, że mówi, głosi ją człowiek, który wierzy w Ewangelię. Miałem kiedyś taką rozmowę z pewnym duchownym, nie będę mówił o jakim kościele. I on przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Jacek, powiedz mi, czemu u nas ludzie się nie chcą nawracać? Wiecie, odpowiedziałem mu bardzo prosto. Mówię, wiesz, bo wy, którzy jesteście odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, sami się musicie nawrócić. Nie obraził się na mnie. Niesamowicie pokorny człowiek. Wiarygodność Ewangelii jest też uwiarygadniana naszym życiem. Ludzie nas obserwują. Wiecie, był taki człowiek, on nazywał się Mahatma Gandhi. On był premierem Indii, ojcem późniejszej, pierwszej w historii Indii, premier kobiety Indiry Gandhi. I on był zachwycony Chrystusem. On często wypowiadał się, czytał Ewangelię, był zachwycony kazaniem na górze. I on powiedział takie słowa: kocham Jezusa i nie odrzucam Go. Chodzi tylko o to, że tak wielu chrześcijan nie jest podobnych do Niego. On widział ten rozdźwięk między osobą Chrystusa a tymi, którzy mówią: jestem sługą, jestem uczniem Jezusa. Nauka Chrystusa tak, ale życie ludzi nie. Ja, wiecie, jestem prostym człowiekiem i często wyciągam bardzo proste wnioski. I z mojego doświadczenia, nie jest to żaden dogmat, największą przeszkodą w głoszeniu Ewangelii jesteśmy my. Wiecie, łatwo to zrzucić na świat duchowy, demoniczny i tak dalej. Ale popatrzcie, kiedy uczniowie Pana Jezusa zostali skonfrontowani z demonem i nie potrafili sobie z nim poradzić, co Pan Jezus powiedział? No słuchajcie, dzieci moje, ten demon to był trochę za duży dla was i nie dziwię się, że sobie z nim nie poradziliście. Nie, nie, Pan Jezus powiedział coś innego. Zarzucił im brak wiary i powiedział w jaki sposób? Tylko przez post i modlitwę. Mam to przekonanie, że jesteśmy największą przeszkodą. Więc jak to zamienić? Więc nasze wyobrażenia, może nieraz nasze oczekiwania nie są zbieżne z Bożymi. Ja często z tego miejsca używam tego zwrotu: gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię. Wiecie, ja nie jestem jakiś stary, ale pamiętam jeszcze, jak byłem młody. Wow. Dlatego staram się rozumieć młodych, bo mają prawo. Bo są młodzi. I często moje wyobrażenia były naprawdę na poziomie dziecka. Ale gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dzieci. Nieraz myślimy, że to wszystko jest takie proste, takie łatwe. Nieraz znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Przedwczoraj bodajże czytałem taki artykuł, którym byłem niezmiernie poruszony. On dotyczył eutanazji. I czytałem o dwóch młodych osobach, które podjęły decyzję eutanazji. 28 lat i 31 lat. I sądy zezwoliły na eutanazję. I wiecie, pewnie 30 lat temu bym już wiedział, co powiedzieć w tej kwestii. Ale dzisiaj dotarło do mnie, że w ich sercach nie było żadnej nadziei. Były choroby, pojawił się ból, medycyna zawiodła i żadnej nadziei. My mamy nadzieję. Czy zawsze widzimy uzdrowienia? Nie. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma uzdrowienia, jest nadzieja. Ona nie umiera. Dwoje młodych ludzi podjęło decyzję o zakończeniu swojego życia. Czyli prawdopodobnie nie miał kto im powiedzieć o nadziei. Jeśli nie mamy świadomości, że jedyną nadzieją dla tego świata jest Jezus, to nasze zwiastowanie nie będzie wiarygodne. Tylko Jezus jest w stanie uratować człowieka i dać mu nadzieję. Wiecie, Ewangelia to jest taka lina, którą rzucamy my, a po której Jezus przyciąga człowieka do siebie. Ale musi być ktoś, kto tą linę rzuci. I kiedy życie tego grzesznika zostanie złożone przed Chrystusem, to dojdzie do śmierci i narodzin. Umrze stary człowiek, stara natura i narodzi się nowy człowiek. Wiecie, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, pewnych rzeczy nie da się uprościć. Dlaczego jesteś zbawiony? Dlaczego jesteś zbawiona? Bo kiedyś pomodliłem się modlitwą i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Oczywiście ta modlitwa jest niezmiernie ważna, ale nie dlatego jesteś zbawiony. To wiara w Jezusa zbawia, a ta modlitwa jest aktem wiary. Jestem zbawiony, bo uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ja już tu kiedyś wspomniałem taką historię. I wiecie, kiedy przychodzą mi takie różne wątpliwości w kwestii ewangelizacji, lubię sobie raz na jakiś czas obejrzeć pewien film, który jest kapitalnym filmem ewangelizacyjnym. O ile pamiętam dobrze, to lata temu brat Jan Wojnar mi go polecił. Nawrócone plemię Taliabo. Janku, to ty byłeś. Kapitalny film. Rzecz dzieje się w Indonezji. Największy kraj muzułmański na świecie. 275 milionów ludzi. Położony na wyspach, na styku Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Około 14 tysięcy wysp i wysepek. I ileś lat temu, może 30, może 40, Bóg posyła ludzi na tą wyspę. Ludzi, którzy jako dzieci wzrastali w zborach i bardzo szybko Bóg włożył w ich serca pragnienie, aby jechać gdzieś i głosić Ewangelię. Oni tą gotowość zadeklarowali przed Bogiem. I po latach Bóg się o to upomniał. I posłał ich na jedną z wysepek, które zamieszkiwało plemię Taliabo, które żyło w takim ciekawym przeświadczeniu, że wiele, wiele lat temu, to opierało się na tradycji ustnej, wiele, wiele lat temu ich przodkowie odeszli z tej wyspy, i wraz z nimi odeszło życie wieczne. I oni wierzyli w to, że jest życie wieczne i próbowali wszelkimi sposobami. Bo słyszeli, że gdzieś jest woda, której się, jeśli człowiek się napije, to będzie żył wiecznie. Wiecie, kiedy słuchałem tych pragnień, to byli ludzie, którzy jeszcze nigdy nie widzieli białego człowieka. No przecież my wiemy, kto ma tą wodę. Ale oni nie wiedzieli. I na tą wyspę przybyli misjonarze. Poprzez tłumacza na początku powiedzieli im, że przyjechali powiedzieć im dobrą nowinę. Skąd się wzięli i tak dalej. 4 lata uczyli się języka. Bo wiecie, w Indonezji używa się 800 języków. A na tej wyspie też był swój język. 4 lata uczyli się języka, aby dotrzeć, aby stać się zrozumiałymi dla nich. I od samego początku, od stworzenia świata, przerabiali z nimi księgę po księdze przez 4 lata. Ogromna praca, ogromny wysiłek. I kiedy ci ludzie z drugiego końca świata usłyszeli, że Bóg stworzył ziemię i wszystko, co na niej jest, byli przerażeni wielkością Boga. I popatrzcie teraz na nasz świat, w którym my żyjemy. Gdzie z powstania świata próbuje się totalnie wyrzucić Boga, gdzie tak zwana nauka ma tyle dowodów na to, że świat nie został stworzony. Ci ludzie są powaleni ogromem Boga. I oni przerabiają księgę po księdze. Kiedy dochodzą do Mojżesza, który ma wyprowadzić Izraelitów z Egiptu przed śmiercią pierworodnych, jeden z tych tubylców gdzieś znalazł puszkę farby i pomalował na czerwono odrzwia. I mówi, teraz już jestem bezpieczny, bo baranek jest doskonały. Prości ludzie, krew baranka. I dochodzą do Ewangelii. Słyszą o Jezusie. Słyszą, co czynił, jak miłował ludzi. I przychodzi ukrzyżowanie. Tragedia. I ci ludzie są porażeni. Wiecie, dla nas to są oczywiste rzeczy i my nie przeżywamy tak. Ale kiedy patrzyłem na nich i słuchałem, to nieraz im zazdroszczę. Czy my tak nie powinniśmy na to patrzeć? Byli tak porażeni faktem, że ten Jezus, który daje życie, został zabity, ukrzyżowany, że bodajże jeden z nich z tego miejsca, w którym głoszona była tam ta Ewangelia, całą noc się nie ruszył i kiedy przyszli wszyscy rano, on tam jeszcze siedział. I kiedy dowiedzieli się, że Jezus zmartwychwstał, niewyobrażalna radość, jak dzieci. To jest Ewangelia. To nie jest historyjka dla dzieci, to nie jest komiks. To jest moc Ewangelii, która zmienia życie ludzi. Wiecie, niektórzy z nich zabijali ludzi. I kiedy usłyszeli, że Bóg wszystko widzi, to przyszli do tych ewangelistów i powiedzieli, słuchajcie, słuchaj, my teraz wiemy, że Bóg to widzi. Zabiliśmy człowieka, tam go zakopaliśmy. Moc Ewangelii, która zmienia życie ludzi. Oni tego doświadczyli. Oni tam żyją z Bogiem, żyją z Jezusem. Ewangelia na pierwszym miejscu. Znaki i cuda przyjdą. Są naturalną rzeczą towarzyszącą Ewangelii, ale nie są większe od Ewangelii. Ona jest największa. Pan Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Mówi to do mnie, mówi do każdego z nas. To jest twoją i moją powinnością. Nie bójmy się, nie wstydźmy się Ewangelii. Kiedy nie rzucamy liny tonącym, to patrzymy, jak giną. Wszyscy mamy tą linę. Wszyscy mamy to narzędzie. Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, są zbawieni, są Jego dziećmi. Wszyscy. Nie możemy patrzeć, jak ludzie giną. Nie możemy mieć wymówek. Ja nie umiem. Ja się wstydzę. Ja się boję. Ja nie wiem, co ludzie powiedzą. Wiecie, to mówi diabeł. To mówi diabeł, który zna moc Ewangelii. Dlatego to mówi, żebyśmy jej nie zwiastowali. Czy wierzycie w to, co mówi Słowo Boże? Że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie? To jest prawda. Jeśli wierzymy, to będziemy głosić Ewangelię. Jeśli wierzymy w jej moc, nasze usta nie będą zamknięte. Dlaczego mamy głosić Ewangelię? No oczywiste to jest. Pan Jezus nam tak kazał. Ale czy tylko dlatego? To, że nam nakazał głosić Ewangelię, za tym stoją głębsze rzeczy. Za tym stoi Jego miłość i troska o grzesznika. On nie chce śmierci grzesznika. On chce zbawić każdego człowieka. Możemy wesprzeć Boże Królestwo w tym, albo możemy być przeszkodą. Ale jest jeszcze jeden powód. Nakaz jest bardzo ważną rzeczą. Ale myślę, że tym motywem, który wypływa z naszych serc, jest radość z dzielenia się Ewangelią. Radość. Wiecie, bo kiedy głosimy Ewangelię, to będziemy widzieć zbawienie. Nie w każdym przypadku. Ale będziemy widzieć. Przecież nie głosimy Ewangelii po to tylko, żeby ją głosić. Jeśli zaświadczysz 1000 ludziom o Jezusie, to przynajmniej 100 dożyjesz i będziesz widział zbawienie. Czy chcesz dzisiaj Jezusowi powiedzieć tak? Tak.